Widoczne było dla wszystkich, iż się stanowcze wypadki zbliżały. Król był milczący. Jeździł niemal co dzień do księżnej Teszen, która tonęła we łzach, gdy jej donoszono o Chojmowej, i osuszała je, zobaczywszy Augusta. W tej niepewności przeszło kilka tygodni, czas, który się dworskim wydawał niezmiernie długim. Nie wiedzieli, komu się klaniać i dokąd iść z holdami i plotkami. Na ostatek Chojmowi już nie pozwolono, ale nakazano wracać, bo w skarbie dawała się czuć niebytność jego. On go najskuteczniej zasilał. Właśnie tego dnia, gdy się z powrotem spodziewano ministra, król z owymi 100 tysiącami talarów w karecie kazał wieczorem jechać do pałacu Chojma. Była szara godzina i dzień jesienny, a mglisty. Hrabina Chojm, sama jedna w domu, chodziła zamyślona po swoim saloniku, dość niewykwintnie przybranym. Nie przyjmowała u siebie innych odwiedzin nad kobiece. Zdziwiona była mocno, usłyszawszy męskie głosy na wschodach, a bardziej jeszcze, gdy bez żadnego oznajmienia otwarły się drzwi i wszedł król. Drzwi natychmiast zamknęły się za nim. Przerażona tym zjawiskiem, które nic dobrego nie zapowiadało, śmiała kobieta cofnęła się kroków kilka. Na stoliku leżał zawsze od pierwszych dni jej pobytu w Dreźnie pistolet nabity. Był to jej nieodstępny towarzysz. Śmiano się z niej, bo go tam wszyscy u niej widzieli. Gdy król wszedł, Chojmowa chwyciła pistolet i wsunęła go pod chustkę, którą była okrytą. Jakkolwiek ruch ten był żywy i zdawał się niepostrzeżonym, oka królewskiego nie uszedł. — Nie potrzebujesz pani żadnej obrony — zawołał. — A ta, którąś sobie wybrała, na nic by przydatną nie była. Anna wlepiła w niego oczy, nie mogąc przemówić jeszcze. — Słuchaj mnie, pani — kończył August, rzucając wór złota na ziemię z taką siłą, iż pękł i dukaty rozsypały się, brzęcząc po posadzce. — Mogę cię obsypać złotem, dostojeństwy i tytułami. W tej chwili przyniesione z sobą wziął dwie podkowy i zgruchotał je w rękach, rzucając kawały ich na kupę złota. — Ale mogę, — dodał, — to, co mi się opiera, złamać, jak kruszę to żelazo. Masz pani do wyboru złoto lub żelazo, pokój i miłość lub wojnę. Anna stała, obojętnie patrząc na kupę złota i polamane żelastwo. — Najjaśniejszy panie — odezwała się po chwili. — Ja się nie lękam śmierci, ani pragnę złota. Możesz mnie zgnieść jak te podkowy. Woli mojej nie złamiesz. Złoto jej nie roztopi. Dlaczegoż nie przynosisz mi jednej rzeczy, która mnie poruszyć i zwyciężyć może? — Twego serca. August podbiegł ku niej. — Masz je od dawna! — krzyknął. — Nie widzę tego i nie czuję — poczęła powoli Chojmowa. — Serce się objawia czynem. Serce, co kocha, nie może pragnąć zbezcześcić to, co ukochało. — Nie będę taić ci, królu. — Kocham cię. Nie mogłam się oprzeć tej miłości, ale jej nie splamię. Król żywo poskoczył ku niej i ukląkł. Anna uciekła w drugi koniec sali. Posłuchaj mnie, królu. Rozkazuj. Anna Chojm, inaczej twoją nie będzie, jak gdy się godną twojej miłości uczuję. — Więc warunki. Mów! Jakie są warunki? — Przyrzeczenie ożenienia. Na piśmie. August, słysząc to, zamilkł, spuścił głowę, brwi zmarszczył. — Anno — rzekł. — To dla ciebie samej niebezpieczny warunek. Wierzaj mi. Nie odstąpię od niego, życie zajdam, Nie odstąpię. Moja cześć tego wymaga. W myśli i w nadziei będę żoną twoją lub nie dotkniesz mnie, bo strzałem sobie odbiorę życie. Król cofnął się krok. Dobrze więc, rzekł. Chcesz tego? Mieć będziesz. Anna krzyknęła radośnie. Reszta jest niczym przy tym. Odezwała się głosem, w którym brzmiało szczęście. Muszę mieć rozwód z Chojmem. Jutro każę go w konsystorzu podpisać, pośpiesznie dodał król. Cóż więcej? Z mej strony więcej nie mam nic. Przyklękając przed królem, złamanym głosem odezwała się Anna. Dla mnie tego dosyć. Ale nie dość dla króla. Dla mnie! Podchwycił August, porywając ją w objęcia, z których, zsuwając się na ziemię, Anna się uwolniła. Najjaśniejszy panie, krzyknęła. Wierzę twojemu słowu królewskiemu, lecz nim się dam dotknąć siebie, muszą pęknąć okowy, co mnie wiążą. Rozwód musi być ogłoszony, przyrzeczenie twe podpisane. Jestem żoną Chojma, przysięgłam mu wierność i dochowam jej.